Dziś porozmawiamy sobie na podstawie Pisma Świętego o pięciu wydarzeniach, pięciu rzeczywistościach, pięciu rzeczach, które się wydarzą przed powrotem Jezusa i skumulowane będą zapowiadały powtórne przyjście Chrystusa, powtórne, czyli ostateczne, na końcu czasów ostatecznych, w których żyjemy.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Mam przy sobie Pismo Święte, ale także dzieło arcybiskupa Fultona Sheena, zebrane jego notatki w takiej książeczce zatytułowanej Największe przykazanie, nieznane dotąd teksty. Ta książka jest w sklepiku mocsłabości.pl. Ona też mi się dzisiaj przyda, ponieważ również i w niej odnajdujemy te wydarzenia, które będą poprzedzały powtórne przyjście Chrystusa. Przejdźmy od razu do konkretów. Pięć rzeczy, które się wydarzą przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Pierwsze, odstępstwo od wiary. I sięgamy do Pisma Świętego. Pierwszy list do Tymoteusza, 4:1-2. No to hopla, drodzy Państwo, Tymoteusz 4:1-2. I czytamy, drodzy Państwo, tak. Duch wyraźnie mówi, że niektórzy w czasach ostatecznych odstąpią od wiary, a zwrócą się ku duchom zwodniczym i ku nauce demonów. Zwiodą ich obłudni oszuści, którzy własne sumienie skalali piętnem zbrodni. Bardzo mocne słowa tekstu objawionego, objawienia Bożego, czyli tego, które nas obowiązuje, Słowa Bożego, a zatem to odstępstwo oznacza nie tylko zaprzestanie chodzenia do kościoła, bo tak jak i chodzenie do kościoła nie musi oznaczać, że jesteśmy wierzącymi chrześcijanami, ale także tu oznacza to odejście od prawdy. I zobaczcie, co się teraz we współczesnym świecie dzieje. Relatywizm poznawczy góruje. Także wśród nas, chrześcijan katolików, gdzie własną opinię stawiamy wyżej niż prawdę. Jaka jest różnica między prawdą a opinią? Prawda jest obiektywna, przychodzi z zewnątrz, jest nam dana i zadana do poznania, a opinię sami formułujemy na podstawie własnego widzimisię. Opinia nie musi mieć za wiele wspólnego z prawdą, chociaż może zawierać jakieś elementy prawdy, dlatego szatan uwielbia, kiedy ludzie wierzą w różnego rodzaju opinie i stwierdzają, że właściwie każdy może wybrać taką prawdę, jaka mu się podoba. Nie, drodzy Państwo, prawda jest obiektywna, czyli niezależna od naszej opinii. Kiedy człowiek zaczyna dostosowywać Słowo Boże do własnych pragnień, zamiast dostosowywać swoje życie do woli Bożej, wtedy wiara nie tylko stygnie, ale taką wiarę się traci. Kiedy chcemy żyć według własnych opinii, a nie według prawdy, Chrystus powiedział: poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. A zatem pierwszy punkt to jest odstępstwo od wiary, czyli porzucenie prawdy. Drugi punkt, wzrost bezprawia. No i znowu święty Paweł, drodzy Państwo, przychodzi nam z pomocą. Drugi Tesaloniczan 2, czyli rozdział 2, wersety 7 i 8. Tajemnica nieprawości już bowiem działa. Wystarczy, że ustąpi ten, co podtrzymuje jej działanie, a objawi się niegodziwiec, którego Pan Jezus zniszczy tchnieniem swoich ust i zgładzi majestatem swego przyjścia. Ten niegodziwiec, ta tajemnica nieprawości, to jest to, o czym kiedyś powiedział święty Jan Paweł II, pytany o tajemnicę zła. Dlaczego są ludzie, którzy czynią zło? Jak może wyjaśnić istnienie zła? Wtedy Jan Paweł II powiedział: Mysterium inquitatis, tajemnica zła. Tajemnica ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie jej po ludzku wyjaśnić, bo powiedzcie mi logicznie, czy da się uzasadnić to, że ktoś komuś robi krzywdę, bezsensowną, zupełnie nie mającą żadnego uzasadnienia. Bezprawie to nie tylko zewnętrzny porządek w społeczeństwie, prawda? Bezprawie w znaczeniu jakichś nieuporządkowanych norm, które dotyczą społeczeństwa, jak na przykład normy uchwalane przez prawodawców, czyli przez ten czy inny rząd, które to prawa są na przykład niezgodne z prawem Bożym i dopuszczają pozbawianie życia innych. A zatem ta tajemnica bezprawia to nie tylko nieporządek prawa obowiązującego w danym państwie, w społeczeństwie, ale ten nieporządek zaczyna się gdzieś indziej, w sercu człowieka, gdy odrzucenie prawa Bożego staje się normą. Kiedy człowiek stwierdza w sercu, że, jak mówił Jan Paweł II, może żyć tak, jakby Boga nie było, wtedy odrzuca również głos sumienia i nie słyszy wezwania do świętości, a przecież tylko w świętości możemy być szczęśliwi, błogosławieni. A zatem wzrost bezprawia, nie tylko w znaczeniu łamania norm społecznych, ale bezprawia w sercu. Wtedy taki, kto ma bezprawie w sercu, nawet jest gorszy od dobrego łotra, który nie miał, okazuje się, bezprawia w sercu, bo tuż przed śmiercią jednak w sercu wyznał, że Jezus jest Synem Bożym i na podstawie, drodzy Państwa, wiary w sercu poszedł do nieba. Chłop jako pierwszy trafił do nieba. Kryminalista. To jest właśnie logika Boża. Trzeci punkt. Miłość wielu oziębnie. Ewangelia Świętego Mateusza, 24 rozdział, werset 12. A ponieważ wzrośnie nieprawość, przeto miłość wielu oziębnie. I to się dzieje na naszych oczach. Myślę, że teraz nasza ojczyzna, różne państwa tu i tam, cały świat żyją jak na beczce z prochem. Wystarczy naprawdę malutka iskierka, żeby to wszystko wybuchło. Zobaczcie, ile jest w nas złości, złośliwości, agresji, nienawiści. No przecież jesteśmy w stanie właściwie z pięściami wyskoczyć do każdego niemalże i uzasadnić, że mamy prawo kierować się nienawiścią. Arcybiskup Fulton Sheen w tej genialnej książeczce, będziemy sobie z niej korzystać przy naszym różańcu, modląc się za wstawiennictwem już niedługo błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena, napisał tak: nienawiść to nic innego jak miłość do góry nogami. Nienawiść i miłość wypływają z tej samej pasji, tak jak i śmiech i smutek piją z tego samego źródła łez. Różnica polega na motywie i celu, dla którego żyją. Religia jest czymś, co musi być albo nienawidzone, albo kochane. Nie da się na religię patrzeć w sposób obojętny. Czym jest śmierć dla ciała? Tym grzech dla duszy, albowiem zapłatą grzechu jest śmierć, jak napisał święty Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Człowiek w stanie łaski ma życie podwójne, to znaczy życiem ciała jest dusza, życiem duszy jest łaska. Kiedy dusza opuszcza ciało, ciało umiera. Kiedy dusza opuszcza łaska, umiera dusza. To znaczy, możemy być żywymi zombie. Jeżeli nie żyjemy w stanie łaski uświęcającej, jeżeli nie ma w nas pragnienia życia w stanie łaski uświęcającej, różne są sytuacje, także i osób, które nie mogą żyć w stanie łaski uświęcającej, ale mają w sobie pragnienie życia w stanie łaski uświęcającej. I one są wtedy bliżej łaski uświęcającej niż te, które są obojętne na łaskę uświęcającą. To znaczy, można żyć w ciele, a w duszy być martwym. To jest stan duszy, stan piekielny. To sformułowanie Pana Jezusa, ponieważ wzrośnie nieprawość, przeto miłość wielu oziębnie, dzieje się na naszych oczach. To jeden z najbardziej przejmujących znaków. Kiedy grzech się rozpanoszy, ludzkie serce staje się obojętne na bliźniego. To polskie słowo jest piękne. Bliźni, czyli ktoś, kto ma też takie blizny, czyli słabości jak ja. Bliźniaki są do siebie bardzo podobne. Jesteśmy do siebie wszyscy bardzo podobni, bo stworzeni przez tego samego Boga i zbawieni przez tego samego Syna Bożego i wciąż w drodze do świętości uświęcani przez tego samego Ducha Świętego. i prowadzeni w tej drodze przez Marię, którą Pan Jezus dał nam jako naszą matkę, wszystkim nam bliźnim. Dla mnie ktoś jest bliźnim, ale też i ja dla kogoś jestem bliźnim. Apostoł Paweł w swoim drugim liście do Tymoteusza opisuje ludzi na ostatnich dniach jako ludzi miłujących samych siebie. O, i to jest też ciekawe. Wyszukałem sobie, drodzy Państwo, ten fragmencik z drugiego listu do Tymoteusza. No, powiem Wam szczerze, że tutaj już są bardzo mocne cytaty. Pozwólcie, że od razu sięgniemy. Drugi Tymoteusz, że tak powiem, trzeci rozdział, wersety od pierwszego nawet i do dziesiątego, do ósmego na pewno. Święty Paweł napisał, warto sobie drugi list do Tymoteusza w całości przeczytać. Oczywiście warto całe Pismo Święte w całości przeczytać, ale ten list jest potężnie mocny. Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. Ludzie będą bowiem samolubni. Teraz patrzmy, jaki jest świat i ludzie, i my. Będą samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemności bardziej niż Boga. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. I święty Paweł mówi wprost w piątym wersecie trzeciego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza: unikaj takich ludzi. Słuchajcie, my mamy takich ludzi unikać. Czyli co? Czyli w ogóle z nimi jakby nie rozmawiać. Nie wiem, czy to o to chodzi. Oczywiście moglibyśmy to rozwinąć, nie rozmawiać nie w tym znaczeniu, że mamy teraz się od nich izolować, ale unikaj w takim znaczeniu, że z kim przystajesz, takim się stajesz. I z tego wynika to, że wielu chrześcijan musi strzec swojego serca przed oziębłością, przed obojętnością, którą widzi w świecie. Bo w takim środowisku, w jakim się poruszamy, też taką atmosferę tego środowiska, taką atmosferą nasiąkamy, a serce przesiąknięte jest jak gąbka, która jeżeli przesiąknie, to trzeba ją naprawdę dobrze wysuszyć, żeby to, czym przesiąknęła, już w niej było nieobecne. Miłość do Boga i bliźniego nie może być zastąpiona egoizmem, obojętnością i duchem tego świata, który mówi: kieruj się własnym widzimisię, masz prawo nienawidzić. Z tego wynika czwarty punkt, który jest czymś koniecznym, co się wydarzy przed powtórnym przyjściem Chrystusa, mianowicie prześladowanie wierzących. Jezus ostrzegał swoich uczniów, że będą prześladowani z powodu Jego imienia. Historia Kościoła od samego początku świadczy o tym, że ci, którzy przyznawali się do Chrystusa, zawsze mieli problemy. No, zawsze byli gorsi, szczególnie do edyktu mediolańskiego do 313 roku, ogłoszonego przez Konstantyna Wielkiego, kiedy to skończyły się prześladowania pierwszego kościoła, ale przecież te najpotężniejsze prześladowania miały miejsce w XX wieku. Pamiętamy jeszcze rewolucję francuską. Ogromne prześladowania. Pojawiła się taka książka, którą czytam z wielkim, z rozdziabioną gębą, że tak powiem, autorstwa świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa. Taką książeczkę można, drodzy Państwo, szybciutko przeczytać, bo ona nie jest dość gruba. Jest to dzieło świętego, jednego z największych polskich świętych, może mało znanego, który mówi o tym, jak rewolucja francuska wpłynęła na to, co się teraz we współczesnym świecie dzieje. A przypomnijmy, że rewolucja francuska poprzedziła to, co się wydarzyło w czerwcu 1877 roku i trwało do września, mianowicie objawienia w Giedrzwałdzie. Maria przychodzi w Polsce, żeby przynieść odtrutkę, antidotum na to, czym zaraziły się ludzkie serca i rozumy przez rewolucję francuską. To jest trochę inny temat, ale będziemy do niego wracać. Nawet dzisiaj wielu chrześcijan na całym świecie cierpi z powodu swojej wiary. Niektórzy są wyśmiewani, inni prześladowani. No, najczęściej prześladowanym wyznaniem na świecie są chrześcijanie. Myślę, że to już nikogo nie dziwi. Chciałem powiedzieć święty, jeszcze nie święty, ale niedługo błogosławiony arcybiskup Fulton Sheen w tej książeczce największe przykazanie, napisał tak. Pycha jest nieuporządkowaną miłością własnej doskonałości cielesnej lub umysłowej, czyli niegodziwą przyjemnością czerpaną z przekonania, że nie ma lepszych od nas. Gniew nie jest grzechem w trzech przypadkach. Jeśli przyczyna gniewu jest słuszna, na przykład chodzi o obronę czci Boga. Jeśli nie jest większy niż wymaga tego przyczyna, to znaczy jeśli jest utrzymywany pod kontrolą. I trzecie, jeżeli zostanie szybko stłumiony, jak mówi Pismo Święte, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, czyli przed pójściem spać pojednajcie się. Piąty punkt, piąta rzecz, która się musi stać przed powtórnym przyjściem Chrystusa, to jest to, że Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. Dzisiaj Ewangelia jest głoszona na całym świecie, tylko czy rzeczywiście skutecznie dociera wszędzie? Za pomocą mass mediów oczywiście, że tak. Ewangelia świętego Mateusza, według świętego Mateusza, 24 rozdział, 14 werset. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To jest wprost napisane. Ewangelia będzie głoszona na całym świecie i wtedy Chrystus przyjdzie po raz ostateczny, ostatni. Zakończy się czas, skończy się przestrzeń. Tej ziemi, którą widzimy, powstanie nowa ziemia, piekło zostanie na zawsze zamknięte, czyściec zlikwidowane, wszyscy z czyśćca pójdą do nieba. Ale warunków jest pięć i piątym jest to, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. To wielki znak nadziei, ale i wielka odpowiedzialność. Jeśli usłyszeliśmy Ewangelię, jesteśmy powołani, żeby nią żyć. Nie wystarczy tylko wiedzieć o Chrystusie, musimy pozwolić Mu przemienić nasze serca. Znaczy, o co tu chodzi? Tu chodzi to głoszenie Ewangelii. Ty oglądasz ten materiał w miarę, chyba on jest chrześcijański, w miarę zgodny z Ewangelią, że tak powiem. A zatem słyszysz słowa Ewangelii, cytuję tutaj Pismo Święte. Skoro to słyszysz, świadomie przyjmujesz, to teraz ciąży na tobie, na mnie, na gadającym i na słuchających odpowiedzialność, że to, co usłyszeliśmy, mamy głosić dalej. I to ma być ważniejsze niż nasze podziały, niż nienawiść do tego czy innego. Tu jest też, Pan Jezus mówi w tym samym rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, 24 wersecie 42, znaczy 24 rozdziale 42 wersecie, czuwajcie więc, bo nie wiecie, o której godzinie Pan wasz przyjdzie. I dalej, dlatego i wy bądźcie gotowi, bo nie domyślacie się godziny, gdy Syn Człowieczy przyjdzie. I tu nie chodzi o to, że mamy żyć w strachu przed przyszłością, tylko ta niepewna przyszłość ma powodować, że nie będziemy pokładali nadziei w sobie, bo my nie jesteśmy w stanie naprawdę zbadać to, co przyniesie przyszłość. Mamy wpływ na naszą przyszłość, na przyszłość świata przez nasze decyzje, ale nie jesteśmy prorokami, ale nie jesteśmy, za przeproszeniem, wróżkami, nie znamy przyszłości. Skoro nie znamy przyszłości, a jest ktoś, kto zna przyszłość, no to powiedzcie mi, komu łatwiej zaufać? Czy sobie, który nie znam przyszłości, czy temu, który zna przyszłość, czyli Bogu? A zatem, to nie chodzi o lęk, nie chodzi o strach przed przyszłością, ale mamy zaufać Bogu, który zna to, czego my nie znamy. Nie lękać się nieznanej przyszłości, ale pójść w tę przyszłość w ciemno za Jezusem. Pan Jezus w XX wieku, jest to wezwanie przekazane nam, przekazał świętej Faustynie: Jezu, ufam Tobie, a ojcu Dolindo Urotolo, Jezu, Ty się tym zajmij. Powrót Jezusa nie będzie stanowił, że tak powiem, zagrożenia dla tych, którzy kochają, którzy próbują kochać, którzy chcą kochać, którzy pracują nad swoją miłością. Oni będą pełni nadziei. Zagrożeniem, czy zagrożeni powtórnym przyjściem Chrystusa mogą być ci, którzy świadomie odrzucają miłość i najwyżej stawiają, czy też wyżej ponad miłość stawiają, egoizm i nienawiść. No oni rzeczywiście mogą czuć się zagrożeni przed powtórnym przyjściem Chrystusa, ale wydaje mi się, że my do nich nie należymy. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Niebawem beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena. Będę miał dla Was tutaj małą niespodziankę na kanale, ale o tym zdaje się, że jutro albo pojutrze. Zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam już na nas czeka arcybiskup Fulton Sheen. Fajnie byłoby z nim pogadać. bo to jest święty, który na dziś nam jest potrzebny, bo na dziś Kościół nam go daje. Ta odroczona beatyfikacja też nie jest przypadkowa, ale opatrznościowa. Właśnie teraz, w 2023 roku, arcybiskup Fulton Sheen jest nam szczególnie przez Kościół wskazany jako wzór. Kościół mówi, a przez Kościół mówi Duch Święty: słuchajcie arcybiskupa Sheena, bo on jako występujący w mediach dostał przecież nagrodę Grammy. Teraz, żeby kapłan dostał nagrodę Grammy, arcybiskup, biskup, to jest niewyobrażalne. Wtedy dostał nagrodę Grammy za swoje programy telewizyjne. A przyznacie, ci, którzy czytali arcybiskupa Fultona Sheena, że miał cięty język. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!